z Ewangelią Królestwa na Wschodzie, 1992-2001. Opisy dwóch podróży na wschód, od 12 marca do 14 kwietnia i od 21 maja do 24 czerwca 1994 roku. Głównym celem pierwszej podróży było udanie się na Sybir, aby usłużyć w dorocznej pamiątce śmierci naszego Pana drogiej mi Gromadce Ludu Bożego w Tułunie, oraz odwiedzenie innych z Ludu Bożego mieszkającego na Sybirze, w Kwitku, Krasnojarsku, Nowosybirsku i w innych miejscach. Podróż przygotowywałem od początku roku, aby uniknąć trudności, jakie miałem podczas jesiennej podróży w ubiegłym roku na Sybir. W tym celu chciałem skorzystać z pomocy w zakupie biletów braci Markoweców, Miti z Orłówki i Pieti w Moskwie. W tym celu na początku lutego napisałem list do brata Miti, ażeby porozumiał się telefonicznie ze swoim bratem Pietią, aby kupił dla mnie bilet z Moskwy do Tułunu na pociąg Moskwa-Chabarowsk odjeżdżający 20 marca lub na pociąg Moskwa-Błagowieszczeńsk odjeżdżający w dni parzyste, to jest na dzień 18 marca. Tylko te dwa pociągi mi odpowiadały, ażebym mógł zdążyć dojechać na czas do Tułunu, aby tam obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana i w niej usłużyć miejscowemu zborowi. Prosiłem również Mitię, aby stosownie do tego, na jaki pociąg kupi mi bilet Pietia z Moskwy do Tułunu, kupił bilet z Równa do Moskwy na pociąg Kowel Moskwa, którym mógłbym dojechać na czas na pociąg odjeżdżający do Tułunu. Ponadto poinformowałem Mitię, że 12 marca przyjadę do Lwowa i prosiłem go, ażeby do tego czasu przekazał dla mnie wiadomość do siostry Darki, czy zostały dla mnie kupione bilety do Moskwy i z Moskwy do Tułunu, ażebym wiedział, co i jak mam czynić, ażebym na czas dotarł do Tułunu. Dopuszczając możliwość, że bilety nie zostaną dla mnie kupione, a szczególnie bilet z Moskwy do Tułunu, przygotowałem inną możliwość kupna biletu, to jest przy pomocy telegramu potwierdzonego urzędowo w Tułunie, o chorobie siostry Emmy. Do telegramu potrzebny był jednak telegram tej samej treści nadany przez pocztę. W celu otrzymania takiego telegramu, wcześniej napisałem do siostry Stefy, aby mi taki telegram posłała, gdy ją telegraficznie o tym powiadomię. Te podjęte przeze mnie środki dawały mi prawie stuprocentową gwarancję, że moja zamierzona podróż zostanie zrealizowana. Poza wymienionymi środkami, inną sprzyjającą okolicznością służącą temu celowi był przyjazd do Orłówki brata Ryla W. W tym czasie, to jest po otrzymaniu mojego listu przez brata Mitię. Brat Mitia poinformował brata Wiktora R., że nie kupiłby dla mnie biletów, gdyż został okradziony w ostatniej podróży i nie miał pieniędzy na kupno dla mnie biletów, więc brat Wiktor R. dał mu na ten cel $30 i sprawa miała być pozytywnie załatwiona. Przed odjazdem brata Wiktora R. brat Mitia kupił dla mnie bilet z Równa do Moskwy na dzień 18 marca na pociąg Kowel Moskwa przyjeżdżający do Moskwy w sobotę 19 marca. Brat Wiktor R. przekazując mi ten bilet poinformował mnie, że do mego pociągu wejdzie żona brata Pieti, Nina, i przekaże mi bilet na pociąg na Sybir, którym po kilkugodzinnym oczekiwaniu pojadę dalej. Sądziłem, że będzie to bilet na pociąg Moskwa-Chabarowsk, o który prosiłem, aby mi kupiono. Brat Wiktor, oddając mi bilet, powiedział, że boska opatrzność sprawiła, że on przyjechał na ten czas do Orłówki, aby moja podróż była tak dobrze przygotowana, aby były kupione bilety. I ja podzieliłem jego zdanie, nie wiedząc, jaka będzie rzeczywistość. Zgodnie z planem w dniu 12 marca późną nocą przyjechałem do Lwowa i następnego dnia udałem się na zebranie do zboru i na jego życzenie usłużyłem tematem grzesznicy wieku Ewangelii. 4 Mojżeszowa rozdział 5 wersety od 12 do 31 w części dotyczącej próby niewiasty. Poza wyjaśnieniem antytypu w jego zasadniczym znaczeniu, to jest próbowaniu kościołów podczas wieku Ewangelii, wskazałem na podrzędne zastosowanie w odniesieniu do każdej indywidualnej jednostki, która również jest próbowana w jej stosunku do prawdy i związku z Jezusem Chrystusem. Podkreśliłem funkcję symbolicznego garnca. Następnego dnia, 14 marca, odwiedziłem chorą siostrę Słabickę i siostrę Okicową, oraz kupiłem bilet do Kostopola na dzień 15. We wtorek 15 marca wyjechałem do Kostopola i przyjechałem tam późnym wieczorem do drogiego braterstwa Stubdrzuków. Następne dwa dni spędziłem w domu i w miłej społeczności tego, tak bardzo mi drogiego braterstwa i spokojnie oczekiwałem na dzień swego odjazdu na Sybir. Spodziewałem się, że przed moim wyjazdem brat Mitya spotka się ze mną i być może zechce coś przekazać do swego brata Pietli i otrzymane pieniądze na zakup biletu z Moskwy do Tłumu, ponieważ sądziłem, że brat Mitya pracuje, oraz z powodu trudności dojazdu do Orłówki, nie usiłowałem szukać z nim kontaktu, spodziewając się, że on, znając czas mego odjazdu z Równa, oraz numer wagonu i miejsca, wyjdzie do mnie do pociągu, ale to nie nastąpiło. Otrzymawszy bilet na pociąg z Równa do Moskwy, zauważyłem, że mam najgorsze miejsce w wagonie, przy drzwiach do toalety, i obawiałem się, że podróż będzie bardzo trudna, lecz rzeczywistość okazała się o wiele gorsza od tej, jakiej się spodziewałem. Całą noc prawie bez przerwy trzaskano drzwiami, a przy tym posuwano mnie z materacem, gdyż łoże było krótkie i musiałem uważać, aby mi nie przyskrzypnięto nóg. Ponadto do przedziału z sąsiedniego wagonu weszli ludzie bez biletów i z dużymi bagażami, także nie było i miejsca, aby wstać i wyjść do toalety i nie było powietrza do oddychania. Ponadto trzeba było uważać na bagaże, aby ich nie ukradziono, gdyż do przedziału weszli ludzie o podejrzanej fizjonomii. Lecz to nie było jeszcze najgorsze. Nowi przybysze i inni pasażerowie rozpoczęli pijatykę, która trwała całą noc. Wszelkie interwencje u konduktora nie odnosiły żadnego skutku, a ponadto była obawa interweniować, aby nie być pobitym. Dopiero rano zjawił się naczelnik pojezda, który zagroził tym zanarchizowanym pasażerom, że jeśli się nie uspokoją, to na następnej stacji ich wysadzi. Może trochę pod wpływem tej groźby, a trochę z powodu wyczerpania fizycznego i finansowego, ta banda się uspokoiła, lecz to był już krótki czas naszej podróży. Do Moskwy dojechałem krańcowo wyczerpany i obawiałem się zakłóceń w pracy serca, ale jakoś to nie nastąpiło. Do Moskwy dojechaliśmy z opóźnieniem, ale sądziłem, że do swego pociągu i tak zdążyłem. Na kijowskim dworcu po dłuższym oczekiwaniu i poszukiwaniu spotkałem się nie z Niną, ale z Pietią, który się spóźnił na spotkanie ze mną. Po przywitaniu zapytałem o bilet, na jaki mam pociąg. Otrzymana odpowiedź podcięła mi nogi, gdyż brzmiała, że biletu nie ma, ponieważ do niego dzwonił Petro, brat Wasi, a nie Mitya, który mówił, że Dwu miało jechać i on nie wiedział, czy i dla kogo trzeba kupić bilety, które w Rosji i na Ukrainie kupuje się imiennie i bilet ważny jest tylko na właściwe nazwisko. Chociaż otrzymana wiadomość załamała mnie, gdyż byłem pewny, że moja podróż została przekreślona ludzką nieodpowiedzialnością, Pietia pocieszał, że bilet uda się kupić, lecz to były czcze obietnice. Gdy udaliśmy się do kasy, otrzymaliśmy odpowiedź, że na najbliższe dwa dni, niedzielę i poniedziałek, wszystkie bilety i na wszystkie pociągi jadące na Sybir zostały wyprzedane. Jazda w późniejsze dni nie wchodziła w grę, gdyż nie zdążyłbym do Tłunu na pamiątkę, a i sam nie mógłbym jej obchodzić, gdyż byłbym w podróży. Powstał więc problem, co mam czynić i gdzie jechać? Do wyboru miałem trzy miejsca: Nowgorod, Jelgawa i Lwów. Do Nowgorodu z pewnych względów chciałem jechać, a ponadto miałem tylko adres brata, który odszedł do prawosławia. Do Jelgawy zamierzał jechać brat Julian, i tam pojechał, a ponadto zamierzał tam jechać brat Michał. W tej sytuacji pozostał powrót do Lwowa. Kupiłem bilet powrotny i z ciężkim sercem powracałem do Lwowa, myśląc, jak wielki zawód sprawiłem tej tak bardzo mi drogiej gromadce ludu Bożego w Tłunie. Istniało kilka ważnych powodów utwierdzających mnie w tym, że było wolą Bożą, ażebym odbył tę podróż na Sybir, którą przeciwnikowi udało się tak łatwo zniweczyć przez wykorzystanie lekkomyślności i niedoskonałości ludzkiej. Jednym z powodów w tym czasie w kwietniu była śmierć męża siostry Emmy Wołodimira, w którego pogrzebie usłużyłbym. Przypuszczalnie nie wyjechałbym wcześniej z Tłunu, a być może jego bliska śmierć zatrzymałaby mnie dłużej. Uważam, że to zniweczenie mojej podróży na Sybir winno być wielką przestrogą dla tego, kto bezwiednie i lekkomyślnie stał się tego przyczyną, ale czy takie wnioski zostaną wyciągnięte, przyszłość pokaże. 20 marca o godzinie 13 wyjechałem z Moskwy i dnia następnego wieczorem przyjechałem do Lwowa, gdzie przebywałem do obchodzenia pamiątki. Miejscowe braterstwo zaproponowało, ażebym im usłużył w pamiątce. Zaproponowałem, ażeby usłużyli miejscowi bracia według wcześniejszego planu i tak się stało. Tematem usłużył brat Parylak, a emblematy podawał brat Stepan. Ponieważ miałem zlecone przez Sonię Mandel z Izraela doręczenie dolarów członkom rodziny, która uratowała jej życie, 26 marca udałem się do Tarnopola. Zamierzając jechać na Sybir, nie przewidywałem, ażeby tam pojechać i osobiście pieniądze przekazać. Chciałem to uczynić poprzez inne osoby, jak to uczyniłem w ubiegłym roku przez brata Michała Eł. Następnego dnia po przyjeździe do Tarnopola z bratem Machuską i synem Mikołajem, jego autem pojechaliśmy do wsi Miszkowiczi. Nie zastaliśmy matki, gdyż znajdowała się w szpitalu, więc wręczyłem pieniądze córce, z którą mieliśmy bardzo żywą i przyjemną rozmowę na tematy prawdy. Do rozmowy włączyła się młodziutka córka, która okazała zainteresowanie prawdą i pokazała nam jakieś broszurki o treści religijnej, lecz nie ustaliłem, kto jest ich wydawcą. Biblii nie mają, więc obiecałem im dostarczyć. Ta niewiasta jest Ukrainką, lecz męża ma Polaka o nazwisku Czudowski. Po rozstaniu się, w drodze powrotnej doszliśmy z bratem Machuską do wniosku, że ta rodzina jest przychylna do prawdy i należałoby się nią bliżej zainteresować, i brat Andrzej obiecał to uczynić. W dniu następnym, 27 marca, było zebranie i zostałem poproszony do usługi. Służyłem tematem z 4 Mojżeszowej rozdziału 5 wersetów od 12 do 31, to jest, o próbie niewiasty podejrzewanej o niewierność. Podobnie jak we Lwowie wyjaśniłem antytyp w jego zasadniczym znaczeniu i lekcje przeniosłem na nasze stosunki wobec prawdy i związków z Chrystusem. Podkreśliłem, że tak kościoły, jak i indywidualne jednostki były w przeszłości poddawane próbie wierności Chrystusowi i obecnie również są jej poddawane. Podkreśliłem rolę i znaczenie symbolicznego garnca, pańskich narzędzi w podawaniu prawdy, stanowiącej probierz wierności lub niewierności próbowanych. Ponieważ po raz drugi w nieplanowany sposób znalazłem się w Tarnopolu, zrozumiałem, że było to wolą Bożą. Wyciągnięcie z lamusa tego niechlubnego i sofistycznego maszynopisu pod tytułem Porządek usług sług Bożych, 1 Koryntów rozdział 14 werset 33. Podczas poprzedniej wizyty w tym zborze upewniło mnie w tym przekonaniu. Ostatnia, wcześniej nieplanowana wizyta, również mnie w tym utwierdza. Dlatego, korzystając z tej okoliczności, zapytałem brata, czy było czynione jakieś odwołanie w związku z odczytaniem w ich zborze wspomnianego maszynopisu. Odpowiedział, że ani brat Sułyja, ani nikt inny nie odwoływał treści tego maszynopisu, a przeciwnie jeden z braci, który ostatnio z ramienia SRME służył w zborze, te zakazy potwierdził. Z tego, co zdołałem ustalić, prawdopodobnie był nim brato z Poznania. Jak widać, ta klerykalna doktryna nadal jest lansowana i podtrzymywana w SRME w Polsce. Z tego wynikało, że było wolą Bożą, ażebym się ponownie znalazł w tarnopolskim zborze i poznał ten fakt. Rozumiem, że to nakłada na mnie obowiązek wobec tej prawdy, którą ta sofistyczna doktryna podkopuje. Obawiam się, że prawda przeciwna tej sofistycznej i klerykalnej doktrynie będzie próbą i probierzem wierności i niewierności tych, którzy dotychczas nie ujawnili i nie zdeklarowali swego stanowiska w tej tak ważnej kwestii. Obawiam się, ażeby niektórzy z tego powodu nie stali się czcicielami Baala w jego dwóch formach. Po zakończeniu zebrania, późnym wieczorem powróciłem do Lwowa. Lepiej byłoby tam pojechać na niedzielę, lecz było to niemożliwe, gdyż należałoby czekać cały tydzień, a ponadto na najbliższą niedzielę zamierzałem jechać do Maniewicz. Zupełnie wypuściłem z uwagi, że w zborach baptystów i pięćdziesiątników, w pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się chleboprełamlenie, wieczerza pańska, i że na tą niedzielę lepiej nie jechać do takich zborów. To było powodem, że następną niedzielę nie wykorzystałem właściwie, aby usłużyć w zborze, w którym się w tym czasie znajdowałem. Pojechałem do braterstwa Pojdinów, w Mukaczewie, u których, z powodu ich serdecznej gościnności, zawsze czuję się jak we własnym domu. W czasie poprzedniej wizyty dostarczyłem im drugi i trzeci tom w języku ukraińskim, oraz Cienie przybytku, które były intensywnie studiowane i w związku z tym nagromadzili wiele pytań na mój przyjazd. Jak zauważyłem, prawdy zawarte w drugim tomie były dla nich dosyć twardym pokarmem, trudnym do zrozumienia. Pewne sformułowania w tłumaczeniu powiększały te trudności. Szczególnie trudno im było zrozumieć i przyjąć równoległość wydarzeń na 1914 rok, gdyż zrozumieli, że rok ten, według drugiego tomu, winien być końcem upadku chrześcijaństwa jako odpowiednika Izraela, a to się nie stało. Długo i z różnych punktów widzenia pokazywałem, że rok 1914 był początkiem tego upadku i historyczne wydarzenia, które nastąpiły od tego czasu, położyły pieczęć potwierdzającą prawdziwość tych przewidywań i wypełnienia proroctw. Bardzo pracowicie spędziliśmy dwa dni mego pobytu w domu tego braterstwa z udziałem brata Jury P., który jest bardzo rozumnym i dociekliwym studentem biblijnym, nie przyjmującym niczego, czego nie zrozumiał i o czym nie został przekonany, Ale nie tylko on jest takim krytycznym i dociekliwym studentem. Nasze rozważania, biesiady trwały do późnej nocy i mimo tego, że były dla mnie wyczerpujące, bardzo mnie radowały, gdyż widziałem swoją użyteczność w niesieniu pomocy szukającym prawdy. Podczas tej wizyty dostarczyłem im 5. i 6. tom w języku ukraińskim i nie wątpię, że będą im pomocne, szczególnie 5. tom w polemikach na temat duszy i Ducha Świętego. 6. tom i mannę w języku ukraińskim już wcześniej im dostarczyłem. Z wielką radością i dużą satysfakcją 31 marca odjeżdżałem od tych drogich mi braci i sióstr, z którymi łączą mnie serdeczne związki braterskie przez przeszło 20 lat, i którym miałem przywilej służyć w różnych formach służby. Drogi brat Ernest kupił mi, jak zawsze, za swoje pieniądze bilet do Lwowa. A droga i nieoceniona siostra Marusia, jak zwykle, zaopatrzyła w kanapki i napój na drogę. Nie znajduję słów na wyrażenie wdzięczności tej drogiej i dzielnej wprawdzie siostrze. Do Lwowa wróciłem wieczorem i udałem się do swego domu, córki siostry Kicowej, który, jak sądzę, pan przygotował, ażebym bez skrępowania i obciążania innych osób mógł odpoczywać po wyczerpujących podróżach i intensywnej pracy duchowej. 1 kwietnia kupiłem bilet do Maniewicz i pojechałem tam następnego dnia. Przed wyjazdem wysłałem telegram zawiadamiający o przyjeździe i na dworcu w Maniewiczach oczekiwali znani mi bracia ze zboru pięćdziesiątników, którym już dwukrotnie służyłem. Przyjechałem późno wieczór, więc po spożyciu posiłku udałem się na odpoczynek. Ponieważ rodzina Kondratiuków, u której gościłem, przeprowadziła się do nowego domu i warunki były bardzo dobre, więc mogłem dobrze odpocząć. Następnego dnia, ku swojemu zmartwieniu dowiedziałem się, że w tym dniu w ich zborze będzie chleboprełamlenie, czyli łamanie chleba. W związku z tym poinformowałem brata Timofieja, że ja nie będę brał w tym udziału, ponieważ pamiątkę ostatniej wieczerzy śmierci naszego Pana należy obchodzić raz w roku na wiosnę i ja już ją obchodziłem. Wyczerpująco ten przedmiot wyjaśniłem i biblijnie uzasadniłem, wtedy ten brat poinformował, że oni również raz w rok tak czynią, oprócz każdomiesięcznego sowierszania, czyli obchodzenia, chleboprełamlenia, i w tym czasie umywają również nogi. Nigdzie więcej nie słyszałem o takim obchodzeniu raz w roku czegoś w rodzaju naszej pamiątki. Zrozumiałem, że z tego powodu nie będę mógł w tym dniu usłużyć w tym zborze i bardzo żałowałem, że tak niebacznie nie wykorzystam właściwie tej niedzieli. Było jednak już za późno, ażeby cośkolwiek zmienić. Gdy przybyłem z rodziną Kondratiuków na zebranie, po pewnym czasie podszedł do mnie prezbiter zboru, który mnie nie poznał i po przywitaniu zapytał, jakiego jestem wieroispowiadania, czyli wyznania wiary. Gdy mu odpowiedziałem, że Chrystusowego powiedział, że wszyscy tak mówią, ale gdzieś należą do jakiegoś kościoła. Powiedział, że się mnie zapytał dlatego, gdyż kiedyś w ich zborze byli bracia z Polski i on im dał słowo, a później okazało się, że to byli badacze. Wtedy powiedziałem, że ja rzeczywiście należę tylko do Chrystusa i jestem Jego wieroispowiadowania, nie tylko tak mówię, ale i czynię. Ponadto na jego dalsze pytania powiedziałem, że ignoruję wszelkie przegrody i ludzkie płoty, które rozdzielają lud Boży, a to co mnie dzieli od wielu innych chrześcijan, to wiara w dwa zbawienia i w Królestwo, które będzie niedługo ustanowione na ziemi. Wtedy prezbiter powiedział zdziwiony, że przecież ziemia będzie spalona, więc nie może być na niej ustanowione królestwo. Zapytałem, czy literalna ziemia będzie spalona literalnym ogniem i jak to pogodzić z Biblią, która mówi, że ziemia na wieki stoi i będzie wiecznym mieszkaniem dla ludzi? Jak rozumieć słowa Izajasza i innych proroków, słuchaj ziemio. Czy ziemia ma uszy, aby mogła słuchać? Zapytałem, jak spełnią się słowa modlitwy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi. Jeżeli ziemia zostanie literalnie spalona, ziemia jest podnóżkiem Jehowy, na której w swoim czasie staną jego nogi, jak więc może się to stać, jeśli ziemia zostanie spalona? Zacytowałem proroka Sofoniasza, jaka ziemia i jakim ogniem zostanie spalona. Ponieważ na wszystkie podawane myśli i pytania cytowałem teksty biblijne, nie mógł się sprzeciwić, więc jak to czynią inni nie kręcił, ale zamilkł. Ponieważ nadszedł czas rozpoczęcia zebrania, w którym przewodniczył, przerwał rozmowę mówiąc, że po zebraniu porozmawiamy na te tematy. Nie rozmawialiśmy jednak, gdyż po uroczystym zakończeniu chlebopremienia i zebrania wszyscy się rozeszli, a na wieczornym już nie byłem, ponieważ postanowiłem udać się do Kołk, do polskiej, wierzącej rodziny Poliańskich, o której uprzednio już pisałem. Przed odjazdem zapytałem brata Timofieja, czy przeczytał książkę Boski Plan Wieków, jaką mu dałem przed 2 laty. Zawstydzony odpowiedział, że jeszcze nie, gdyż brakowało mu czasu. Myślę, że to był częściowy powód, gdyż rokrocznie rodzi się im dziecko i choć są młodym małżeństwem, mają już 6 dzieci i rzeczywiście niewiele wolnego czasu na studiowanie Słowa Bożego. Pożegnałem się z nimi i o godzinie 18 odjechałem jakimś prywatnym zdezelowanym autobusem, który się ciągle psuł, ale z trudem szczęśliwy dojechałem do Kołk. Po przyjeździe stwierdziłem, jak byłem bardzo oczekiwany, gdyż podczas mojego poprzedniego pobytu u nich uczyniłem słabą obietnicę, że może przyjadę do nich jesienią ubiegłego roku. Nie mogłem spełnić tej obietnicy, gdyż jesienią pojechałem na Sybir, a z tego powodu ten brat snuł różne przypuszczenia. Wiedząc o mojej chorobie serca, przychodziła jemu myśl, że może już umarłem. Zrozumiałem, jak trzeba być ostrożnym w dawaniu obietnic ludziom przywiązanym uczuciowo do siebie, chociaż stanowczo nie twierdziłem, ale powiedziałem może przyjadę. Następny dzień był roboczym, a brat Polański jako dobry krawiec stale ma dużo pracy, zamierzałem odjechać tego dnia od nich, ale nie było o tym mowy, więc zostałem do następnego dnia. Gdy uzasadniałem swój wcześniejszy wyjazd tym, że nie chciałem bratu przeszkadzać w pracy, wtedy odpowiedział, że jak będzie pracował, mogę do niego mówić. I tak było istotnie. Nie była to zupełnie swobodna rozmowa, bieseda, gdyż praca częściowo odwracała uwagę brata, ale sądzę, że i dla niego i dla mnie była owocną, zacieśniającą jeszcze silniej nasze braterskie związki. Rozmawialiśmy na różne tematy, a między innymi brat dzielił się ze mną swoimi i drugich bolesnymi doświadczeniami związanymi z rozdzieleniem się zboru. Jak poprzednio pisałem, ich rozdzielenie nastąpiło dlatego, że członkowie zboru mieszkający w Kołkach i to w podeszłym wieku, aby nie chodzić kilka kilometrów do wsi położonej za Kołkami, gdyż to dla nich jest bardzo ciężko, a szczególnie w zimie, chcieli mieć zebrania na miejscu. Gdy rozpoczęli urządzać zebrania w Kołkach, rozpoczęto przeciw nim nagonkę przy użyciu słów i środków nielicujących zmianem chrześcijaństwa. Na skutek tego, zbór w Kołkach znalazł się poza obrębem kościoła baptystów na Ukrainie. Następnego dnia, wczesnym rankiem pożegnałem się z braterstwem i udałem się na przystanek autobusowy, aby odjechać do Kiewerc, a z Kiewerc dieslem odjechać na Rowenszczyznę. Z powodu kryzysu paliwowego na Ukrainie, ruch autobusowy jakby zamarł i dopiero po dłuższym oczekiwaniu dojechałem do Kiewerc. Jedynie komunikacja kolejowa funkcjonuje względnie dobrze, i tak mogłem kilkoma pociągami motorowymi, podmiejskimi, po południu 5 kwietnia dojechać do Kostopola. 6 kwietnia udałem się do Berezna, aby mieć społeczność z braterstwem i podzielić się z nimi wiadomościami prawdy. Tam dowiedziałem się, że następnego dnia jest religijne święto i w Orłówce odbędzie się zebranie. Początkowo nie zamierzałem jechać, ale w tych okolicznościach zdecydowałem się pojechać i nadarzyły się ku temu sprzyjające warunki, gdyż brat Walera Chilczuk, zięć Gałaguzów z rodziną wybierał się na to zebranie i zaproponował zawiezienia mnie swoim autem do Orłówki. Wieczór spędziliśmy w braterskiej społeczności i rozmowach na tematy prawdy, a następnego dnia pojechaliśmy do Orłówki. Zebranie było dosyć liczne i zostałem poproszony do usługi Słowem Bożym. Zastanawiałem się, jaki obrać temat, i za najstosowniejszy uznałem ten, który miałem we Lwowie i w Tarnopolu. Szczególny nacisk położyłem naprawdę na czasie podawaną przez pańskie narzędzia do obecnego czasu, która doświadczy wierności każdego z ludu Bożego, lub uważającego się za takiego. Ona wykaże, na ile miłujemy prawdę i jesteśmy gotowymi dla niej poświęcić nawet związki z miłowanymi przez siebie osobami. Nasze opowiedzenie się po jej stronie lub przeciw niej dowiedzie, jakie są nasze związki z Chrystusem i czy jesteśmy Jemu wierni. Wskazałem na typ ruty, który wskazuje, że i inni, oprócz malutkiego statka, są jakby zaślubieni z Chrystusem i próby wykażą, na ile są wierni w tym podrzędnym zaślubieniu Chrystusowi. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości i ten zbór przejdzie ogniste doświadczenia, które objawią osoby, zasady i rzeczy. Uważam, że ten temat i jemu podobne są potrzebne, aby uświadomiły braciom, że będą doświadczani w ich związkach i stosunkach z postępującą prawdą i głową, Jezusem Chrystusem. Po zebraniu zostałem zaproszony do braterstwa Markoweców i tam zanocowałem. Wieczór rozmawialiśmy o mojej niedoszłej do skutku podróży na Sybir i tego przyczynach. W liście do brata Miti i w rozmowie wskazałem, jak to naszą niekonsekwencją i brakiem wyobraźni możemy być przyczyną niewykonania przez drugich służby i tego, co jest wolą Bożą, i tym sposobem zniweczone dobre zamierzenia drugich i ich środki, które są pańskimi. 8 kwietnia powróciłem do Berezna i tam pozostałem do następnego dnia. Wieczorem zgromadziliśmy się w domu brata Pawła i jego chorej żony, gdzie urządzone zostało zebranie. Zaproponowano mi, ażebym usłużył. Ponieważ grono zgromadzonych było zróżnicowane pod względem znajomości prawdy, miałem trudność w obraniu tematu, którą powiększała obecność młodego brata, który dopiero co przyszedł do prawdy od pięćdziesiątników, i jego duchowe potrzeby znacznie się różniły od pozostałych osób. Obrałem temat o roli prawdy w życiu ludu Bożego i w jakim celu jest nam dana. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 16 i Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17. Po zakończeniu i po wypowiedziach obecnych stwierdziłem, że wybór tematu był trafny i zadowolił słuchaczy. Następnie było wiele pytań, w większości od tego młodego i bardzo rozumnego brata. Społeczność była bardzo przyjemna i budująca, i tylko bardzo późna pora skłoniła nas do opuszczenia domu tego drogiego braterstwa. Żona brata Pawła, staruszka, jest poważnie chora, Nie może chodzić i uczęszczać na zebrania. Więc to zebranie było dla niej szczególnie budujące i wzmacniające. Dla tego młodego brata też było pożyteczne i budujące. Również byłem nim zbudowany i zachęcony do dalszej służby. Bardzo przypadł mi do serca ten młody brat i nie wątpię, że przysporzy wiele radości miejscowym braciom i siostrom. Następnego dnia od rana mieliśmy budującą społeczność, lecz w węższym gronie, i o godzinie 12 odjechałem do Kostopola. 10 kwietnia rano wspólnie z bratem Stachem udaliśmy się na zebranie do Równa. Nieco później przyjechała siostra Naścia, żona brata Stacha. Na zebraniu zgromadziło się kilkanaście osób i zostałem poproszony do usługi. Uważałem za wskazane obranie tematu z 4 Mojżeszowej rozdziału 5 wersetów od 12 do 31, który przedstawiłem w Orłówce. Społeczność była bardzo serdeczna i budująca. Poza częścią oficjalną rozważane były różne pytania. Jak zauważyłem, zbór ten w przeciągu kilku lat rozwija się i powiększa w liczbie członków i uczestniczących w zebraniach. Możliwości dalszego rozwoju istnieją, lecz jeszcze przez jakiś czas będzie potrzebował wsparcia w usłudze kaznodziejskiej. Bliskość zboru w Orłówce i znajdujących się tam młodych prawdziwych ewangelistów daje gwarancję zaspokojenia duchowych potrzeb zboru w Równym. Po zakończeniu zebrania powróciliśmy pociągiem do Kostopola. Następny dzień 11 kwietnia tam spędziłem i były to ostatnie chwile społeczności z drogim braterstwem Stupczukami. W poniedziałek rano odjechałem pociągiem do Zdołbunowa, a tam przesiadłem się na pociąg i nim powróciłem do Lwowa. W powyższym opisie nie wspomniałem o przygodzie, jaka mi się wydarzyła przy odjeździe z Kostopola do Równa, gdy miałem odjeżdżać do Moskwy, a następnie na Sybir. Przy wsiadaniu do pociągu pomocą służył brat Stach, który wziął moją jedną, dużą torbę. Gdy wszedłem do pociągu i starałem się zająć miejsce w przepełnionym pociągu, Stach jakiemuś mężczyźnie podał do wagonu moją torbę, czego nie widziałem. Gdy po zajęciu miejsca wróciłem po torbę, natknąłem się w drzwiach na Stacha, lecz bez torby, który powiedział, że podał torbę jakiemuś mężczyźnie i zapytał, gdzie ona jest. Byłem zaskoczony pytaniem i Stach pobiegł szukać w wagonie tego mężczyzny i torby. Usiadłem na zajętym miejscu i oczekiwałem rezultatu poszukiwań, w obawie, że torba już się nie odnajdzie. Gdy upływały minuty nerwowego oczekiwania, a Stach nie nadchodził, pomyślałem, że ten człowiek nie mógł niezauważony przejść obok mnie z torbą i postanowiłem udać się na pomost, tambor wagonu, by sprawdzić, czy nie ma tamtej torby. Tam zauważyłem torbę spokojnie stojącą. Nie wierzyłem własnym oczom i uwierzyłem dopiero wtedy, gdy pomacałem jej remontowane rączki. Zdziwienie moje było tym większe, gdy uświadomiłem sobie, że na kolejnych stacjach ludzie wsiadali i wysiadali z pociągu, a ponadto na pomoście stali również młodzi pasażerowie i nikt nie wziął mojej torby, którą się nikt nie zainteresował. Zbulwersowany zabrałem torbę i usiadłem na swoim miejscu, oczekując na powrót Stacha i pasażera, któremu ją oddał. Stach już do samego Równa nie powrócił, więc sam wysiadłem i poszedłem na poczekalnię dworcową. Gdy spokojnie siedziałem na ławce, rozmyślając o zdarzeniu, które się tak szczęśliwie dla mnie zakończyło, w drzwiach poczekalni okazał się Stach, którego zmartwiona twarz się rozjaśniła, gdy zobaczył przy mnie poszukiwaną torbę. Okazało się, że tak dużą zwłokę w jego powrocie spowodowało to, że z braku możliwości przejścia do drugiego wagonu wysiadł, chcąc peronem przejść do następnego wagonu i wtedy drzwi automatycznie zostały zamknięte i pociąg ruszył, a on pozostał na peronie. Nieco później wsiadł do następnego pociągu i przyjechał do Równa. Po tym szczęśliwym zakończeniu wspólnej przygody, obaj czuliśmy się bardzo uszczęśliwieni i nie czyniliśmy sobie z tego powodu żadnych zarzutów i wymówek. Po powrocie do Lwowa dzień 13 kwietnia wykorzystałem na ostatnie odwiedziny wdów lwowskiego zboru i na przygotowanie się do powrotu do domu. 14 kwietnia wyjechałem w drogę powrotną do domu. Nasza podróż była bardzo pomyślna, gdyż mało czasu spędziliśmy na granicy, bo prawie nie mieliśmy kontroli. Chociaż bardzo boleśnie przeżyłem to, że nie mogłem dotrzeć do Sybiru i odwiedzić tak bardzo drogie osoby, to jednak odczułem boskie błogosławieństwo i jego opatrzność w ciągu całego miesiąca podróży i służenia ludowi Bożemu. Jestem przekonany, że przez moją usługę i społeczność Pan również błogosławił innych. Po około miesięcznej przerwie 21 maja ponownie wyruszyłem na wschód. Na konwencję we Lwowie przyjechałem z pewnym opóźnieniem, zdążyłem na część przemówienia brata Michała Eł. Na konwencji we Lwowie i w Orłówce, z zadowoleniem stwierdziłem, że nastąpiła zapowiadana zmiana, bo przewodnictwo i usługa, w większości wykonywana była przez miejscowych braci, co w istotny sposób zmieniło charakter i uczyniły je konwencjami braterstwa ze wschodu, a my z Polski staliśmy się jej gośćmi. Takie zadowolenie wyrażali i inni bracia z Ukrainy, z którymi rozmawiałem. Jeden z nich powiedział, że ich mówcy lepiej mówili jak polscy i ja to zdanie podzieliłem. Ci bracia mówili zrozumiałym dla słuchaczy językiem, a ponadto z wewnętrzną mocą. W ich przemówieniach nie było pustosłowia i rutyniarstwa, czym grzeszą niektórzy polscy kaznodzieje. To miało miejsce w ich usłudze na tych konwencjach, które się odbyły na wschodzie. Dla mnie szczególnie rażącym było eksponowanie siebie słowami. Ja powiedziałem, ja wykazałem, ja ente razy ja. To ja, słyszałem w kazaniach brata i w Polsce i zawsze budziło i budzi u mnie niesmak. Już dawno zamierzałem zwrócić uwagę temu bratu, ale zaniechałem tego, będąc przekonany, że on nie przyjąłby ode mnie tej uwagi ze względu na ich nieznajomość języka i nieznajomość miejscowych warunków. Mimo tych pozytywnych zmian na konwencjach na Ukrainie, ogólnie nastąpiła poprawa w organizacji i w usługach na konwencjach, co wywarło pozytywny wpływ na atmosferę tam panującą. Poza tymi uwagami nie będę opisywał konwencji, gdyż uczynią to inni, chociaż zapewne inaczej, jak to uczyniłbym. Po konwencji we Lwowie przez kilka dni pozostałem we Lwowie, aby odwiedzić niektóre chore, słabe i w podeszłym wieku siostry i przygotować się do podróży do Sławiańska, Doniecka Oblast, skąd otrzymałem zaproszenie, na które przyjechałem. Kupiłem bilet. Wysłałem telegramy i 27 maja wyjechałem pociągiem Lwów, Ługansk. Do Sławiańska przyjechałem 28 maja około godziny 3 w nocy i na dworcu oczekiwał mnie, w zastępstwie brata Wołodimira Sołowiowa, brat z Kramatorska, gdyż ten, który mnie zaprosił, w tym czasie był zmuszony razem z miejscowym prezbiterem wyjechać do Niemiec. Jak się później okazało, wyjazd tych braci był dla mnie niefortunny, gdyż mnie znali i byli przychylnie ustosunkowani. Bratu Wołodimirowi i dwu innym, gdy ich dwukrotnie gościłem w swoim domu, miałem możliwość przez kilka godzin przedstawiać prawdę, Ponadto możność udzielenia pomocy w odzyskaniu około 15 tysięcy DM, czyli marek niemieckich, które zostały im zatrzymane przez polską służbę celną w Chrebennem. Dałem im również dwa pierwsze tomy w języku rosyjskim i broszury Pierwszy Ad Biblii, czyli Pierwsze Piekło Biblii. Brat oczekujący na mnie na dworcu kolejowym zawiózł mnie do domu brata Wołodimira S. I tam gościłem przez cały czas pobytu w Sławiańsku. Jak mnie poinformowano, w tym dniu nie miało być nabożeństwa w miejscowym zborze, ponieważ w odległej o kilkanaście kilometrów Mikołajewce miała odbyć się ewangelizacja z udziałem dwóch amerykańskich pastorów tego kościoła, na którą zamierzało jechać wiele osób z tego zboru. Nastąpiła zbiórka w domu modlitwy, skąd autobusem wyjechał miejscowy chór i liczne grono braci, gdzie zaproszono i mnie. Gdy się zgromadziliśmy, miałem możliwość zapoznania się z niektórymi miejscowymi braćmi diakonami i przepowiednikami, oraz ze wspomnianymi pastorami z USA. Okazało się, że do odjazdu pozostaje jeszcze trochę czasu, więc postanowiono urządzić zebranie, na którym usłużył jeden z pastorów, o duchowym rodzeniu, o duchowych ojcach, matkach i o dzieciach. Za podstawę użył tekstów z listów apostoła Pawła. Po skończonym przemówieniu zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś ma pytanie dotyczące tematu. Zabrałem głos mówiąc, że brat nam pięknie przedstawił proces duchowego rodzenia dzieci i podał mleko Słowa Bożego dla dzieci, ale dzieci mają stale rosnąć duchowo, aby nie być zawsze tylko dziećmi, więc do wzrostu potrzebny jest twardy pokarm. Zapytałem, jakie nauki są tym twardym pokarmem? Wtedy pastor powiedział, że to jest bardzo dobre pytanie i zaczął szukać tekstu, który przytoczyłem i wskazałem Żydów od rozdziału 5 wersetu 12 do rozdziału 6 wersetu 2, przeczytał te teksty, a następnie kluczył w odpowiedzi, nie dając konkretnego wyjaśnienia. W końcu podniósł Biblię w górę i powiedział, Biblia jest tym twardym pokarmem i taka była jego odpowiedź. Nie zostałem poproszony do wypowiedzenia swoich myśli na to kłopotliwe dla nich pytanie. Po skończonym zebraniu jeden z miejscowych przepowiedników zaczął indagować mnie pytaniami, jakiego jestem wieroispowiadania, czyli wyznania wiary, jakie są moje poglądy religijne etc. Odpowiadałem w sposób, bardzo oględny i wymijający, nie chcąc na początku zamknąć sobie drogę do dalszego przedstawiania prawdy. Jednak powiedziałem, że to co mnie odróżnia od wielu innych chrześcijan, że wierzę w dwa zbawienia, niebieskie i ziemskie, Królestwo Niebieskie i Królestwo Boże na ziemi. Wtedy powiedział, że nie może być Królestwa Bożego na ziemi, gdyż ziemia zostanie spalona. Odpowiedziałem, że ziemia na wieki stoi i będzie wiecznym mieszkaniem dla człowieka oraz zacytowałem stosowne teksty i słowa modlitwy Ojcze Nasz stosujące się tego przedmiotu. Gdy zauważył, że wpadł w potrzask, zapytał, czy ja wierzę w ad i w wieczne męczenie, czyli w piekło i w wieczne męki. Odpowiedziałem, że wierzę w ad biblijny, czyli piekło biblijne, a nawet w dwa ada, dwa piekła, tak jak uczy Biblia. Gdy nalegał, ażebym szerzej uzasadnił, powiedziałem, że na taką odpowiedź potrzeba wiele czasu, którego nam brak, gdyż wszyscy przygotowują się już do odjazdu. Taką wyczerpującą odpowiedź może otrzymać z broszury Pierwszy Ad Biblii, czyli Pierwsze Piekło Biblii, i wręczyłem mu tę broszurę. Do naszej rozmowy włączył się inny brat, który odnosił się do mnie w sposób dosyć arogancki i agresywny. W pewnej chwili zauważyłem w jego ręku broszurę, którą wcześniej dałem wspomnianemu bratu i on podszedł do mnie z tą broszurą i grożąc mi palcem powiedział, ja zapreszczaju tebie dawać komu to, kramie, nas, służytielej, etu broszuru, czyli, ja zabraniam tobie dawać komukolwiek oprócz nas, usługujących, tę broszurę, i powtórzył, strogo zapreszczaju dawać, czyli zdecydowanie zabraniam dawać. Odpowiedziałem, że tą broszurę dałem temu bratu i jakim prawem ty ją zabrałeś. Wtedy powiedział, że jemu nie jest potrzebna broszura, lecz włączył się ten brat i powiedział, że on chce ją przeczytać i zapytał, czy ją czytał. Tamten odpowiedział, że ją prowierył, czyli przejrzał. Więc powiedziałem, że to nie wystarczy, gdyż broszurę trzeba uważnie i pokornie przestudiować i to z Biblią w ręku. Dodałem, że się spóźnił z takim sekciarskim podejściem i trzeba by mu się było urodzić wtedy, gdy takie zapreszczenia, czyli zabraniania, wprowadzali przy pomocy stosów tak zwanej świętej inkwizycji. Sama fizjonomia tego człowieka ukazywała jego umysłową tępotę i sekciarstwo. Brat, który ze mną rozmawiał i wziął ode mnie broszurę, jak mogłem później poznać, jest niewidomym i gdy słuchałem jego ognistego przemówienia następnego dnia, zdumiała mnie jego duża znajomość Biblii. Nie wątpię, że jest to poświęcony brat i mam nadzieję, że ta broszura dopomoże mu w zrozumieniu prawdy dotyczącej piekła, ada. Po dyskusji, której przysłuchiwały się inne osoby, wyjechaliśmy do Mikołajewki na ewangelizację. W Mikołajewce nie ma zboru pięćdziesiątników i dwudniową ewangelizację, w piątek i sobotę, przeprowadzał zbór ze Sławiańska, liczący przeszło 500 członków. Dla tego celu władze osady udostępniły duży budynek miejscowego klubu, a ewangelizacja odbywała się w dużej sali mogącej pomieścić przeszło 1000 osób. Ewangelizację rozpoczęto śpiewem chóru zborowego. W czasie śpiewu sala się całkowicie zapełniła. Następnie, po krótkim wprowadzeniu przez diakona, przy pomocy dobrego tłumacza do zebranych przemawiał amerykański pastor. Przemówienie było dosyć dobre, nawołujące do pokuty i trwało około godziny. Przy jego zakończeniu mówca wezwał tych, którzy chcą pójść za Jezusem, aby wyszli naprzód i wyszło przeszło 70 osób różnej płci i wieku. Poprzedniego dnia na wezwania wyszła również taka ilość i łącznie w ciągu tych dwóch dni pokajało się, czyli oświadczyło o swojej pokucie, około 150 osób. Pokajanym pastor zadawał stosowne pytania, dotyczące pokuty z grzechu, wiary w Boga i w Jezusa jako osobistego Zbawiciela i tym podobne. Pytania były podobne do tych, jakie w naszej społeczności są zadawane osobom przyjmującym symbol chrztu. Następnie pastor modlił się za pokajanymi i składał im życzenia błogosławień z dów bożych. Dalej nabożeństwo, a szczególnie jego końcowa część było wzruszające i w oczach wielu pokajanych osób widziałem łzy. Można było sądzić, że Pan swoim słowem poruszył ich serca i przygotował, by stali się jego dziećmi. Następnie wystąpił drugi amerykański pastor, który oznajmił, że teraz będą zasyłane modlitwy o uzdrowienie i zcielenie, i będzie takim zcieleniem. Najpierw wezwał, aby do przodu wyszli ci, którzy odczuwają ciężar różnych trudności życiowych, są porzuceni przez męża lub żonę, mają rozbite rodziny, lub doświadczają podobnych zawodów i ciężarów. Na wezwanie to wyszło około 30 pokajanych osób. Pastor modlił się za nimi i kładł swoje ręce na głowy tych osób. To nie budziło specjalnych zastrzeżeń, lecz to, co nastąpiło później, mnie wzburzyło. Po odprawieniu wezwanych osób na swoje miejsca, wezwał, aby do przodu wyszli ci, którzy mają jakieś nieuleczalne choroby, wrzody, opuchlizny rakowe i inne rodzaje raka. Na to wezwanie do przodu wyszła podobna do poprzedniej liczba osób w różnym wieku, nawet osoby w młodym wieku. Sądzę, że w tych dwóch wystąpieniach wyszły wszystkie osoby, które się pokajały i wyraziły wolę pójścia za Jezusem. To mi uświadomiło, że to w taki sposób i przez takie cierpienia ich serce zostały przeorane i przygotowane na przyjęcie Jezusa Chrystusa. Po przyjściu do przodu drugiej grupy osób, pastor krótko do nich przemówił, a następnie rozpoczął swoje egzorcyzmy. Mówiąc i modląc się za chorymi robił różne przysiady i chociaż siwizna przykrywała jego skronie, zachowywał się jak cerkowiec. Następnie podchodził do każdego chorego, kładł rękę na ich głowy i modlił się, dochodząc prawie do ekstazy. Każdego zapewniał, że zostanie uzdrowiony, jeżeli będzie silnie wierzył i modlił się o to uzdrowienie. Byłem przepełniony bojaźnią i obawami o dalszy los tych oszukiwanych ludzi, którzy jak tonący brzytwy uchwycili się nadziei uzdrowienia z tych strasznych chorób. Ich wiarę i nadzieję można było wyczytać z twarzy, które wnikliwie obserwowałem. Gdy obejrzałem się do tyłu, zauważyłem, że sala była pełna. Wszyscy z napięciem obserwowali to widowisko, które trwało około 2 godzin. Po tej ewangelizacji i zcielaniu, późną nocą wróciliśmy do Sławianiska. Dnia 23 maja była niedziela i miało się odbyć zebranie, na które poszedłem z żoną i dziećmi brata Wołodimira. Na zebraniu przemawiało kilku miejscowych braci, lecz nie zostałem zaproszony do usługi. Nie było życzliwego mi prezbitera zboru i brata Wołodimira, który, jak sądzę, zaprosiłby mnie do usługi. Przemówienia dwóch braci było dosyć interesujące. Jeden mówił o wolności i rozumności w dochodzeniu do znajomości prawdy i do wiary, a drugi co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem. Obalał wszystkie fałszywe pojęcia świętości, jako dowody, że jest się prawdziwie wierzącym i dosyć jasno wyłuszczył charakterystyki pryznaki, czyli oznaki, dziecka Bożego. Tym mówcą był brat, któremu dałem broszurkę Pierwszy Ad Biblii, czyli Pierwsze Piekło Biblii, i który jest niewidomy. Mówił z wielkim zapałem i mocą, jak prawdziwy ewangelista i w duchu życzyłem mu poznania prawdy i służenia jej. Będę się starał w niedalekiej przyszłości nawiązać z nim osobisty kontakt, chociaż nie mam jego adresu, ale mam nadzieję, że brat Wołodimir w tym mi pomoże. Chociaż korzyści z pobytu były bardzo ograniczone, gdyż zaraz na początku szatan starał się mnie wyizolować i po części się to udało, lecz pobyt w Sławiańsku i w Mikołajewce pozwolił rozpoznać środowisko i wielkie pole pracy ewangelicznej na tym terenie. Miałem też możliwości prywatnego przedstawiania prawdy osobom, z którymi rozmawiałem. Wyrażałem obawy i przekonanie o fatalnych następstwach tego szarlatańskiego iscalenia. Mówiłem, że żadnego iscalenia z tej groźnej choroby nie będzie, a zawód jaki spotka tych, którzy uchwycili się tej złudnej nadziei, może mieć dla nich tragiczne następstwa i po doznanym zawodzie mogą znaleźć się dalej od Boga, jak byli wcześniej przed pokajaniem i w gorszym stanie niewiary i grzechu. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 15. Mówiłem, że ci, którzy wzbudzili te złudne nadzieje, odjadą od was, a skutki ich działalności wy będziecie ponosić. Jako przykład takich fatalnych następstw podałem przypadek, jaki miał miejsce na Rowenszczyźnie, gdzie takich iscielenii dokonywali uzdrawiacze z Estonii. Gdy się okazało, że nie było żadnych iścieleni i uzdrawiacze po cichu zbiegli, starszym zborowym udało się uchwycić jednego z organizatorów, ale była to tylko płotka. Schwytanemu mówili, co wyście nam narobili, i jak my teraz pokażemy się przed światem? Osoby, do których to mówiłem, usiłowały mnie przekonywać, że oni i członkowie ich rodzin doznali takich uzdrowień. Zapytałem jakich? Podali, że u dziecka siostry ustąpiła wysoka temperatura, a u drugiej inne dolegliwości. Na te argumenty odpowiedziałem, że chociaż nie są w stanie udowodnić, że ta gorączka i inne dolegliwości były cudownym uzdrowieniem, to nie można wykluczyć, że silna wiara chorego w uzdrowienie przyczyniła się w przezwyciężeniu tych dolegliwości. Przed wielu laty czytałem w gazecie, jak lekarze eksperymentalnie podawali choremu pigułki z cukru, które poprawiły stan zdrowia chorego. Jest powszechnie znane, że psychiczne nastawienie chorego i wiara w uzdrowienie w dużym stopniu dopomaga w uleczeniu chorego, ale nie uleczy z nieuleczalnych chorób raka, jakie obiecywał ten amerykański uzdrawiacz. Podałem przykład z własnego życia, gdy zostałem uzdrowiony z choroby, chociaż się o to nie modliłem, gdyż nie mogłem prosić, ażeby się moje życzenia i wola wypełniła, lecz Boża. Lekarze uznali u mnie cukrzycę, sacharny i diabet, która zniknęła po miesiącu stosownego odżywiania się i wyeliminowania z żywienia cukru i innych produktów. Byłem bardzo zmartwiony chorobą i pragnąłem jej ustąpienia, ażebym mógł jeszcze służyć Panu, prawdzie i braciom, lecz modląc się, prosiłem Pana, ażeby Jego wola spełniła się w tym względzie i wierzę, że tak się stało. Zapytałem, dlaczego apostoł Paweł nie uleczył Tymoteusza, chociaż uleczał innych obcych, ale zalecał mu używać po trosze wina dla jego częstych chorób. Dla kogo były cuda, dla wierzących, czy niewierzących, kto otrzymał dary uzdrawiania i w jaki sposób? Gdy nie otrzymałem właściwej odpowiedzi, wyjaśniałem i podawałem stosowne teksty Pisma Świętego. Wykazałem, że te cudowne dary ustały ze śmiercią tych, którzy je udzielali, apostołów, i że w niedalekiej przyszłości zostaną one przywrócone, gdy nastąpi wylanie Ducha Świętego dla wszelkiego ciała, o czym mówi proroctwo Joela rozdział 2 werset 28. Przyszłość pokaże, czy i w jakim stopniu zdołałem przekonać tych, z którymi rozmawiałem, chociaż mam nadzieję na pozytywny skutek rozmów, a przynajmniej u tych, których serca są szczere i pokorne. Jestem przekonany, że mój pobyt w Sławiańsku, chociaż nie spełnił moich oczekiwań, nie pozostanie bez echa. Z Sławiańska odjechałem 31 maja po południu, a następnego dnia późnym wieczorem przyjechałem do Lwowa. Ponieważ nie miałem możliwości spotkania się z bratem Wołodimirem, ze Lwowa napisałem do niego obszerny 4-stronicowy list, w którym opisałem, jak zostałem przyjęty w ich zborze i że nie mogłem tam niczego sprzedać, gdyż nie miałem pieczęci, naczertania na swoim symbolicznym czole i ręce. Była to okazja wyjaśnienia symbolu objawienia rozdziału 13 wersetów od 15 do 17, a taka konieczność istniała, gdyż na wschodzie i na zachodzie rozpowszechniane są fantastyczne tłumaczenia tego proroctwa. Według tych tłumaczeń, w Brukseli jest komputer, który będzie stemplować wszystkich, którzy się nie pokłonią Antychrystowi, gdy usiądzie jako jednostka, człowiek w chramie, czyli świątyni, jaki wkrótce zostanie zbudowany w Jerozolimie. Podczas wszystkich podróży na wschodzie, często przychodzi mi się obalać te fantastyczne tłumaczenia i wykazywać wypełnianie się tego proroctwa. Po powrocie do Lwowa, po kilku kolejnych podwyżkach cen biletów kolejowych i autobusowych, które znacznie wzrosły, gdy wyczerpały mi się ukraińskie kupony, postanowiłem sprzedać $10 na dalsze koszty podróży. Nie opisywałbym tego, gdyby nie zdarzyła się przygoda, która może dostarczyć lekcji dla innych, którzy będą przeprowadzać podobne transakcje. Finał tego zdarzenia może być również przejawem boskiej opatrzności i w tak pozornie błahej sprawie, oraz okazać naszą niedoskonałość i bezbronność wobec zdegradowanych ludzi tego świata. Szukając kantoru wymiany i nie znajdując go, doszedłem do krakiwskiego bazara i zaraz na ulicy kolejno podchodziły do mnie osoby trudniące się handlem walutą, między innymi dwie cyganki. Znając cyganów, nie chciałem z nimi handlować i aby się ode mnie odczepiły, podałem celowo wyższą cenę, 48 tysięcy kuponów za $1, od ceny, jaką mi oferowali pierwsi handlarze. Cyganka, po krótkim namyśle, wyraziła zgodę na tę cenę, więc nie miałem pretekstu odmówić sprzedaży. Chociaż miałem zastrzeżenia do handlu z cyganami, naiwnie sądziłem, że muszą oni handlować uczciwie, jeśli chcą się utrzymać w tym handlu. Jednak powinienem się mieć na baczności, bym nie został oszukany przy wypłacaniu kuponów za dolary. Gdy chciałem dać cygance dwie pięciodolarówki, powiedziała, że wolałaby jeden banknot dziesięciodolarowy, więc dałem jej taki banknot. Przyjęła go i obróciwszy się lekko w bok, zaczęła oglądać, czy nie jest fałszywy. Po chwili powiedziała, że rezygnuje z zakupu i dała lekko zwinięty banknot, który przyjąłem i przez chwilę trzymałem w ręce. Wtedy cyganka, oglądając się na boki, jakby obawiała się milicji, powiedziała, ażebym go schował. Powiedziałem, że nie mam się czego obawiać i włożyłem banknot do portfela. Za kilkanaście sekund podeszła do mnie młoda kobieta i poprosiła, ażebym sprzedał dolary dla jej własnej potrzeby. Gdy sięgnąłem do portfela po dziesięciodolarówkę, z przerażeniem stwierdziłem, że posiadam $1, zamiast 10. Gdy się oglądnąłem za cygankami, nie było po nich przysłowiowego śladu, a stojąca opodal kobieta powiedziała, że po odejściu ode mnie, szybko zbiegły. Palił mnie wstyd, że tak głupio dałem się oszukać, i żal mi było $10, które na Ukrainie stanowiły miesięczną emeryturę, lub przeciętny prawie dwumiesięczny zarobek. Sprzedałem tej młodej kobiecie jedną pięciodolarówkę po 48 tysięcy za $1 i ze smutkiem wróciłem do domu. Mimo, że nie przywiązuję wiele uwagi do materialnych rzeczy, to jednak w nocy nie mogłem spać, gdyż ta scena ciągle przychodziła na umysł. Następnego dnia, pomimo, że byłem przekonany, że nie mam żadnych szans odzyskania utraconych pieniędzy nawet wówczas, gdybym odnalazł i poznał cygankę, postanowiłem działać. Myślałem, że odnalazłszy cygankę, nie mając świadków, a nawet tego, że to ona jest tą poszukiwaną przeze mnie, nie będę w stanie udowodnić jej tego oszustwa. Nie miałem pewności, że ją poznam, gdyż widziałem ją tylko kilkanaście minut i to zakutaną w cygański strój. Mimo wszystko napisałem zajawę, doniesienie na milicję i udałem się na bazar. Gdy wchodziłem, zauważyłem kilka cyganek i cyganów, lecz żadna z nich nie odpowiadała wyglądowi tej, której poszukiwałem. Złożyłem doniesienie na milicji i poszukując cyganki przechadzałem się po bazarze. Zauważyłem jedną młodą cygankę, która wyglądem była nieco podobna do tej, której poszukiwałem. Postanowiłem działać na jej psychikę, patrząc wnikliwie w jej twarz i w oddaleniu chodząc za nią. Nie reagowała na moje postępowanie i zachowywała się spokojnie. Doszedłem do wniosku, że nie jest to ta cyganka, o czym świadczyło jej zachowanie się, i wydawała się młodszą od tej, której poszukiwałem, była też elegancko ubrana. Rozpocząłem swoje poszukiwania od nowa i po pewnej chwili zauważyłem przybycie cyganki, która wiekiem i wzrostem bardziej odpowiadała poszukiwanej. Nie była w cygańskim stroju, ale elegancko ubrana i wyglądem zewnętrznym nie była podobna do poszukiwanej cyganki. Takiej odmiany stroju i zewnętrznego wyglądu spodziewałem się, ale jej wygląd wprawiał w zwątpienie. Postanowiłem działać na jej psychikę we wspomniany już sposób i to zaczynało odnosić pożądany skutek. Cyganka zaczęła przejawiać niepokój i unikać mojej bliższej obecności. Gdy w pewnym oddaleniu chodziłem za nią, starała się ukrywać w tłumie ludzi. Po kilku okrążeniach przystanęła przy grupie cyganek, a mnie przyszła myśl, postawić wszystko na jedną kartę. Podskoczyłem do niej, chwytając silnie za rękę, zacząłem wzywać milicję. Wtedy kilka cyganek rzuciło się na mnie, próbując oswobodzić cygankę. Ponieważ nie trzymałem jej dosyć mocno, wyrwała się z ręki i zaczęła uciekać, mieszając się w tłumie. Jej ucieczka rozwiała moje wątpliwości, więc zacząłem pościg za nią poprzez wielki tłum ludzi, który utrudniał mój pościg, ale również i jej ucieczkę. Goniąc za nią myślałem, jak długo będę mógł biec i czy dopędzę cygankę chyba około 40 lat młodszą ode mnie. Gdy wybiegła na wolny od ludzi plac, przestrzeń między nami zaczęła się zmniejszać. Cyganka widząc to przystanęła i przykucnęła przy płocie. Uchwyciłem ją silnie za rękę, wstydząc ją za oszustwo. Wówczas zaczęła wołać, że mi odda pieniądze, tylko żebym nie krzyczał i nie wołał milicji. Nieopodal stał oficer milicji, ale absolutnie nie reagował na naszą gonitwę. Następnie cyganka sięgnęła w zanadrze wyjmując plik dolarów, w oryginale brakuje słów, dała mi banknot 20 dolarów, przepis redaktora wersji audio, i powiedziała, że nie posiada banknotu 10 dolarów. Obawiając się następnego oszustwa starannie obejrzałem ten banknot, a następnie dałem jej 10-dolarówkę. Poprosiła o zwrot banknotu jednodolarowego, którym mnie oszukała, który oddałem i puściłem ją wolno. Gdy już jako wątpliwy zwycięzca z niefortunnego handlu z cygankami, aby poinformować milicję o odebraniu pieniędzy, powracałem na bazar. Ludzie nie dawali mi swobodnie przejść, pytając o rezultat mego pościgu. Otrzymawszy odpowiedź, żałowali, że puściłem cygankę wolno. Kierowca autobusu stojącego na placu powiedział mi, że tu już nie jeden został oszukany w taki sposób na 100 dolarów, za które otrzymał, tak jak ja, 1 dolar. Ode mnie ta cyganka też chciała kupić 100 dolarów i chyba z zamianą na 1 dolar. Gdy zgłaszałem na posterunku milicji o odzyskaniu dolarów, oficer przez chwilę patrzył na mnie zdumionym wzrokiem, a następnie powiedział, że dziwi się, że taki kulturny i rozumny człowiek sprzedawał dolary cygance, a tu na bazarze jest kantor do sprzedaży, o czym nie wiedziałem. Oficer milicji chciał mi oddać zajawę, czyli zgłoszenie, lecz odmówiłem przyjęcia, mówiąc, że przestępstwo zostało popełnione, więc pozostawiam zajawę, ażeby milicja zwróciła uwagę na handel walutą przez cyganki, ażeby one nie znalazły takiego nagiego jelenia. Ja później otrzymałem nieoficjalną informację, że cyganie opłacają milicję i mogą robić na bazarze co chcą. Szczęśliwe zakończenie mojej przygody napełniło mnie wielką radością i wdzięcznością Bogu, gdyż nie wątpię, że to On w tak beznadziejnej sytuacji dopomógł odzyskać, przecież to Jego, utracone pieniądze. Takie przeświadczenie wyraził brat, któremu opowiedziałem tę historię, mówiąc, że to Gospodź posłał strach na cygankę, aby uciekać, a później oddać wyłudzone pieniądze. We Lwowie po podróży do Sławiańska przebywałem kilka dni, to jest do 7 czerwca, pisząc listy do różnych braci na Ukrainie i w Rosji. W niedzielę 3 czerwca na zebraniu zostałem poproszony i przegłosowany do usługi w dwóch częściach jednego tematu o wielkości ludu Bożego i drodze prowadzącej do jej osiągnięcia. Kto z was największy jest, będzie sługą waszym. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, werset 11. Na podstawie tekstów biblijnych uzasadniłem, że właściwą i pozytywną rzeczą jest dążenie do takiej wielkości i Bóg otworzył do niej drogę, na którą pierwszy wszedł nasz Pan, stając się największym spośród wszystkich boskich istot, gdyż był największym sługą, oddając życie w służbie innym. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, werset 28 i Filipensów, rozdział 2, wersety od 6 do 9. W Królestwie Niebieskim i Ziemskim również będzie takie zróżnicowanie wielkości, gdzie gwiazda od gwiazdy będzie się różnić w jasności. Daniela, rozdział 12, werset 3. Niektórzy będą na stolicach. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 23, inni przed stolicą, Objawienie, rozdział 7, wersety 9 i od 13 do 15, a jeszcze inni będą książętami, Psalm 45, werset 17. Już dzisiaj niektórzy spodziewają się nimi być, ale jest wątpliwym, czy nimi będą, jeśli zważyć, że ci pretendenci na książąt nie chcą służyć, ale panować nad drugimi. Jak zauważa brat Russell, pytania i odpowiedzi, strona 777, niektórzy swoje starszeństwo i pierwszeństwo wśród ludu Bożego rozumieją w znaczeniu rządzenia, a nie służenia. Tak początkowo pojmowali uczniowie Jezusa i z tego powodu rozpoczęli spór, kto z nich będzie pierwszym i największym w królestwie. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 24. Wszelkie wywyższanie się nad drugimi i skłonność panowania nad nimi jest uzurpacją i naśladowaniem pierwszego uzurpatora, szatana, który nie zadawalał się swoim wywyższeniem, ale chciał być wyższym ponad inne gwiazdy Boże i równym Najwyższemu. Izajasza, rozdział 14, wersety 13 i 14. Było, i nadal jest, wielu takich panów, którzy panowali nad nami. Izajasza, rozdział 26, werset 13, a jednym z naśladowców szatana w pierwotnym kościele był Diotrefes, który sam nie przyjmował sług Bożych, innym tego zabraniał i ze zboru wyłączał. 3 Jana, rozdział 1, wersety 9 i 10. Takie skłonności są ujawniane dzisiaj, gdy niektórzy zalecają, aby nie przyjmować pewnych braci i to bez uzasadnienia biblijnego. Inni natomiast starają się służby zabraniać tym, którzy ich zdaniem nie mają właściwej ordynacji, jaką oni posiadają. Ujawniają ducha i skłonność zabraniania innym, jakiego okazali ci, którzy sprzeciwiali się działalności Eldada i Medada. 4 Mojżeszowa, rozdział 11, wersety od 26 do 29 i okazanego przez uczni Jezusa. Ewangelia Marka, rozdział 9, wersety 38 i 39, w początkowym okresie ich towarzyszenia Jezusowi. Zapomnieli słowa Mojżesza i Jezusa: nie zabraniajcie im. oraz niczego się nie nauczyli ze słów apostoła Pawła z Dziejów Apostolskich rozdziału 20 wersetu 30 i 2 Koryntów rozdziału 1 wersetu 24, oraz apostoła Piotra z pierwszego listu rozdziału 5 wersetu 3. Takie postępowanie dowodzi, że tak postępujący nie znają, na czym polega ich wielkość i droga do niej prowadząca. Jak uczniowie prowadzący spór o wielkość, nie wiedzą, o co proszą, czego pragną i o co zabiegają. Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 22. Druga część przemówienia poświęcona była pozytywnej stronie dążeniu ku wielkości, przez stanie się sługą. Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety 26 i 27, służenie z miłości, Galatów rozdział 5 werset 13, świętym, Żydów rozdział 6 werset 10, wszystkim, Ewangelia Marka rozdział 10 wersety od 43 do 45, ich potrzebom, Rzymian rozdział 12 werset 3. Codziennym, ziemskim i duchowym w budowaniu wzajemnym, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 11, i w symbolicznym umywaniu wzajemnie nóg, Ewangelia Jana rozdział 13 werset 14, przykładem takiego służenia może być dla nas zapał i gorliwość w takim służeniu pierwotnego Kościoła. Dzieje apostolskie rozdział 4 wersety od 32 do 34, rozdział 2 werset 45, Filipensów rozdział 4 wersety od 10 do 18, i uczynek Maryi w pomazaniu nóg Jezusa, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 3 do 7, a natomiast przestrogą, ochłodzenie miłości i zaniedbania w służbie pierwotnego Kościoła, Dzieje apostolskie rozdział 6. Służenie świętym jest służeniem Panu, Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 13, Chrystusowi, Kolosensów rozdział 3 werset 24, i takie służenie jest dostępne wszystkim. Taka droga do wielkości jest otwarta dla wszystkich i nikt nie powinien tej drogi zakrywać innym, gdyż na niej bezrobocie nie grozi nikomu. Poza wymienionymi formami służby dostępnymi wszystkim, ponadto Pan dał niektórym inny przywilej służby w dążeniu do prawdziwej wielkości, która również jest proporcjonalna do wielkości i jakości tej służby. Ten rodzaj służby powinien być rzeczywistą służbą drugim, chociaż nie zawsze nią jest. Jest to służba wymieniona w Dziejach Apostolskich rozdziale 20 wersecie 28, w której Duch Święty, a nie człowiek, postanawia niektórych biskupami, aby paśli zbór Boży i służyli ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. Efezów rozdział 4 wersety od 11 do 13. Tak jak ofiara, tak też służba przed Bogiem może nie mieć większego znaczenia, jeśli inspiracją do niej nie jest miłość, ale jest autentyczną służbą próżności i samolubstwu w jego różnych zwodniczych formach. 1 Koryntów rozdział 13. Obecne warunki nie są sprzyjającymi do służby innym, ale do wywyższania się i dominowania nad drugimi, i tego powinniśmy się strzec. Obecnie nie mamy się spodziewać właściwej oceny naszej służby, gdyż prowadzi ona przez chwałę i zelżywość. 2 Koryntów rozdział 6 wersety od 4 do 8, w pracach, w utrudzeniu, niedosypianiu etc. 2 Koryntów rozdział 11 werset 23. Kto takich i im podobnych trudności i przeciwności nie doświadcza, nie może mieć pewności co do jakości wykonywanej przez siebie służby, za taką powszechnie uważaną. Na podstawie tekstów biblijnych wykazałem, że służenie jest jedyną drogą nie tylko do właściwej wielkości, ale i do życia wiecznego, jest tylko służba Bogu i drugim, która może nam umożliwić osiągnięcie doskonałości. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 48, bez której nikt nie może oglądać Pana, Żydów rozdział 12 werset 14. Klasa kozłów tysiąclecia nie osiągnie doskonałości i życia wiecznego nie z powodu czynienia zła, ale z powodu nieczynienia dobra, niesłużenia najmniejszym braciom Jezusa wzbudzonym z grobu. Kto dzisiaj nie znajduje dla siebie możliwości służenia innym, ten zamyka sobie drogę do życia wiecznego w przyszłości. Oczywiście dotyczy to tych, którzy już dzisiaj przyjęli łaskę Bożą i posiadają świadomość o konieczności dążenia do doskonałości. Jeśli poświęciliśmy się rzeczywiście Bogu, to od tej chwili wszystko, co posiadamy i my sami mamy stawiać ofiarą w Pańskiej służbie. Rzymian rozdział 12 werset 1, gdyż będziemy musieli zdać rachunek z naszego szafarstwa. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 14 do 30. Ze służebnej roli natury i procesów życia, oraz na podstawie tekstów biblijnych, objawienie rozdział 7 werset 15 i rozdział 22 werset 3, można wnosić, że służenie będzie możliwością wieczną. W związku z tym apostoł Paweł nakłania, rozszerzcie się i wy, 2 Koryntów rozdział 11 werset 13, a brat Barton dopełnił to słowami, rozszerzcie się tak, ażeby Pan wszedł do waszych serc, domów, portfeli i mógł się w nich swobodnie przechadzać i sprawować w nas swoje dobre dzieło. 7 czerwca wyjechałem ze Lwowa do Kostopola. Następnego dnia udałem się do Berezna, gdzie pozostałem do 10 czerwca. Podczas tego pobytu rozważaliśmy różne zagadnienia dotyczące obecnych czasów i wypełniających się proroctw biblijnych. W dzień grono uczestniczących w tych rozważaniach było mniejsze, lecz wieczorem powiększyło się. Bardzo cieszyłem się z obecności i udziału młodego brata Olega, który zadawał wiele interesujących pytań, a ponadto śpiewał skomponowane przez siebie utwory przy akompaniamencie gitary. Po południu 10 czerwca powróciłem do Kostopola, gdyż następnego dnia zamierzałem udać się na Białoruś do Olszan, gdzie od dłuższego czasu zamierzałem pojechać i gdzie jestem oczekiwany. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, a szczególnie ostatnio, podróżowanie po tym kraju jest utrudnione i znacznie wzrosły koszty podróży. Do Dubrowicy na skraju Ukrainy kursuje pociąg motorowy, który ma połączenie z pociągiem na Białoruś. Wybrałem się nim 11 czerwca i gdy dojechałem do Dubrowicy, okazało się, że nie ma on żadnego połączenia, a na Białoruś po 5-godzinnym oczekiwaniu można dojechać pociągiem dalekobieżnym. Cena biletu za około 38-kilometrowy odcinek z Dubrowicy wynosiła przeszło 200 tysięcy kuponów, to jest około 5 dolarów. Pociąg ten przyjeżdża późno po południu i uzyskanie połączenia z Olszanami za Dawidogródkiem było bardzo wątpliwe. Więc zrezygnowałem i postanowiłem pojechać pociągiem przez Sarny i Maniewicze, a dalej pojechać autobusem do Kołg. Po ostatnim pobycie w Maniewiczach, gdy się dowiedziałem, że Tima w ciągu 2 lat nie zdążył przeczytać pierwszego tomu, napisałem do niego, że jeśli go on nie interesuje, to poprosiłbym o zwrot. Jadąc z Dubrowicy do Kołg, wstąpiłem po ten tom. Gdy po przyjeździe do Maniewicz, wstąpiłem do nich na krótko i poprosiłem brata Timę o zwrot pierwszego tomu. On okazał zaskoczenie i zdziwienie, chociaż otrzymał mój ostatni list informujący go, że zamierzam odebrać mu ten tom. Powiedział, że to jest mój podarunek dla niego, i że on mi go nie odda, gdyż będzie go czytał, jeśli będzie miał wolny czas. Odpowiedziałem mu, że książka nie jest podarkiem, ale że dałem mu ją do czytania i poznawania prawdy, a nie żeby u niego przez 2 lata bezużytecznie leżała. On powiedział, że ją trochę czytał i w przyszłości ją przeczyta. Pozostawiłem ten tom, ale w przyszłości jeszcze raz wstąpię do nich i odbiorę go, jeśli nie będzie czytany. Po krótkim pobycie brat Tima odwiózł mnie swoim autem na dworzec, skąd autobusem odjechałem do Kołg. Podczas jazdy na dworzec i w czasie oczekiwania na autobus starałem się nakłonić Timę do studiowania Słowa Bożego, w którym może mu być pomocny pierwszy tom, i nie tracenia sposobności, jaką mu dał Pan przez kontakty z nami. Zaznaczyłem, że oni tak mało znają prawdę, a nawet nie rozumieją codziennej modlitwy o przyjście Królestwa na ziemi, o którego przyjście się modlimy. Również nie rozumieją nagornej propowiedzi Jezusa, szczególnie słów odnoszących się do ziemskiego zbawienia, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 5. Odpowiedział, że on gotowić się na niebiosa, a ja mogę czekać królestwa na ziemi. Ponieważ podjechał autobus, nie było już czasu odpowiedzieć na jego słowa. Po niespełna godzinnej jeździe, do Kołg przyjechałem późnym wieczorem. Zostałem bardzo serdecznie przywitany i do późnej nocy rozmawialiśmy na tematy prawdy. Brat Polański opowiadał o swoich doświadczeniach z braćmi, od których się odłączyli, chcąc mieć zebrania na miejscu w Kołkach. Ich oponenci rozpowszechniają o nich najróżniejsze oskarżenia i oszczerstwa. Mówią nawet, że przyłączali się do sekty Białego Bractwa, która ostatnio rozwinęła się na Ukrainie i planowała zbiorowe samobójstwo. Mówiłem do braterstwa. Zwróciłem ich uwagę, jak w rzeczywistości są świętymi tacy, którzy nazywają się ludem Bożym i wybierają się do nieba, a drugim grożą piekłem, z wiecznymi mękami. Następnego dnia udaliśmy się na zebranie w prywatnym domu. Przemawiało kilku braci, lecz tylko jedno było interesujące. Było to przemówienie prezbitera z sąsiedniego i jedynego zboru, który utrzymuje łączność i wspiera ten zbór w ciężkich doświadczeniach, zupełnej izolacji od innych zborów baptystycznych na Ukrainie. Następnie brat Polański poprosił mnie do usługi. Zapytałem, ile czasu mi udzielają? Odpowiedzieli, że bez ograniczenia. Ponieważ przemówienia trwały już długo, w swoim przemówieniu nawiązałem do tematu ostatniego przedmówcy, lecz zupełnie z innej strony i wyjaśniłem przypowieść o rozsiewcy z Ewangelii Mateusza rozdziału 13 wersetów od 24 do 30 i od 37 do 43. Szczególny nacisk położyłem na myśli zawarte w wersetach 24 i 25, podając przykłady z historii Kościoła, nasianie błędów z filozofii żydowskiej i pogańskiej i wymieszania ich z naukami Słowa Bożego. Wskutek tego nawet najgłówniejsze nauki nominalnego chrześcijaństwa są mieszaniną tej filozofii z naukami Biblii. Mówiłem to w sposób ogólny, nie ruszając tych fałszywych doktryn, gdyż uważałem, że jeszcze nie jest na to odpowiedni czas. Wieczorem odbyło się również zebranie, w którym poproszony zostałem do usługi. Temat mój był o 3 rodzajach niewdzięczności. Po pierwsze, niewdzięczności okazanej w zgardzeniu manną. 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety od 4 do 10. Po drugie, wzgardzenie boskim kierownictwem i żądanie króla, 1 Samuelowa rozdział 8 wersety od 4 do 20. Po trzecie, niewdzięczność 9 trendowatych / indywidualna / za uzdrowienie, Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety od 11 do 19. Omówienie pierwszego rodzaju niewdzięczności było nawiązaniem do poprzedniego tematu o niewdzięczności, która była okazana w pantominie, przez czyny, którą było wzgardzenie czystą prawdą, a przyjęciem błędów filozofii wywracającej i przekręcającej prawdę świeckiej historii, sztuki etc. Drugą niewdzięcznością było odrzucenie demokratycznej formy organizacji Kościoła przez jego centralizację, utworzenie hierarchii symbolicznej głowy, króla. Trzeciego rodzaju niewdzięczność okazują ci, którzy, doznając symbolicznego uzdrowienia z symbolicznego trądu, grzechu nie poświęcają się, przyjmując łaskę Bożą nadaremno. 2 Koryntów rozdział 6 wersety 1 i 2, Żydów rozdział 4 werset 7. Zauważyłem, że ten temat, jak również poprzedni, był słuchany z wielkim zainteresowaniem, bo bez wątpienia takich tematów i sposobu przedstawienia oni nigdy nie słyszeli. Cytując słowa z 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 1 do 11 oraz inne wersety wskazałem, że Izrael i jego historia jest typowego charakteru. W drodze powrotnej z zebrania, wstąpiliśmy na plac budowy domu modlitwy i byłem zdumiony jego wielkością i tym, że ta mała gromadka zupełnie odosobniona, podjęła się takiego zadania i skutecznie go realizuje. Gdy wyrażałem podziw dla ich przedsiębiorczości i wielkiego przedsięwzięcia, brat Polański i inni również podkreślali, że Bóg im wprost cudownie dopomaga i podawał liczne na to dowody. Po powrocie z zebrania do późnej nocy rozmawialiśmy na tematy prawdy. 13 czerwca rano, gdy przygotowywałem się do odjazdu, zauważyłem na stole czasopismo, żurnał pod tytułem Baptist wydany w Moskwie. Na pierwszej stronie był artykuł Wieczność gdzie będzie przechodzić, którego autorem był znany ewangelista J. Peisti, z którym przed laty wymieniłem korespondencję na temat Jezusa jako Boga człowieka i piekła. Po tej wymianie poglądów, słyszałem przez radio, w języku rosyjskim, jego przemówienie na temat piekła, które różniło się od poprzednich, w którym przychylał się do poglądów Begahama, że wieczne męczenia mogą być mękami sumienia, co jest ci z powodu odłączenia od Boga. Przeglądając ten artykuł ze zdumieniem stwierdziłem, że powrócił on do dawnego poglądu, że piekło to miejsce wiecznego męczenia w ogniu i siarce. Aby się pozbyć kłopotliwych pytań na ten temat z powodu oryginalnych słów przetłumaczonych w słownikach i encyklopediach, pisze, że nam nie są one potrzebne, bo wystarczy sama Biblia, która odpowiada na pytania związane z piekłem, adem. Postanowiłem ponownie napisać do niego, więc zanotowałem numer i datę wydania tego pisma. Wówczas brat Polański powiedział, albo nie ma wiecznego męczenia? Byłem zaskoczony, gdyż wcześniej zostawiłem jemu broszurę Pierwszy Ad Biblii, czyli Pierwsze Piekło Biblii, i sądziłem, że został przekonany jakie jest znaczenie ada, piekła. Na pytanie czy ją przeczytał, powiedział, że nie, gdyż nie miał na to czasu. Wówczas zapytałem, czy mógłby człowieka lub zwierzę przypiekać w ogniu za to, że wyrządziło jemu jakąś szkodę? Natychmiast energicznie odpowiedział, że to byłoby bezsowiestno, bez sumienia. Spytałem skąd ma taką czułą sowiest, i czy uważa się lepszym, czulszym od Boga, gdyż w krótkim czasie zamęczyłby ogniem przypiekane zwierzę, a Bóg stworzył człowieka i będzie chciał wiecznie go męczyć za kilka lat grzesznego życia i to jego ciała a nie duszy. Wówczas popatrzył na mnie zdumiony i nic nie odpowiedział. Nie było już czasu na rozmowę na ten temat, więc powiedziałem, ażeby przestudiował broszurkę Pierwszy Ad Biblii, czyli Pierwsze Piekło Biblii, i zostawiłem jeszcze jedną. Rozmowa prowadzona na chwilę przed odjazdem spowodowała, że zapomniałem i zostawiłem u nich pewne rzeczy osobiste. Po pożegnaniu udałem się na przystanek autobusowy, skąd odjechałem do Łucka, aby odwiedzić wdowę, siostrę Olgę Halicką i inne osoby. Rozmyślając o ostatniej i wcześniejszych rozmowach na temat piekła, oraz o wydarzeniu w Sławiańsku, ze smutkiem myślałem, jak wielką jest jeszcze ciemność, w której znajdują się miliony ludzi w nominalnym chrześcijaństwie, a szczególnie narody ruskojęzyczne. Zachodni chrześcijanie w swych denominacjach piekło trochę ulepszyli, chociaż nie z dobrej woli, ale pod silnymi promieniami prawdy. Z żalem myślałem, jak mało pracuje znających prawdę, aby rozpraszać te mroki ciemnoty i błędu. Należy ubolewać, że do obecnego czasu nie została wydrukowana broszura pod tytułem Drugi Ad Biblii, czyli Drugie Piekło Biblii, chociaż już tak dawno ten rozdział i cały szesnasty tom został przetłumaczony i jest w dyspozycji braci, oraz jest niezbędny sprzęt poligraficzny. W Łucku udałem się do rodziny Hyczów, lecz nikogo nie zastałem. To mnie zaniepokoiło, gdyż syn zmarłej Janny był chory na raka, więc sądziłem, że dlatego mieszkanie jest zamknięte. I to przypuszczenie się potwierdziło. Olga Halicka z domu Bedińska przyjęła mnie z radością i wielkim płaczem. Żaliła się, że jest sama i nikt jej nie odwiedza z braci. Zachęcałem ją, ażeby szukała kontaktów z braćmi, nie mając żadnych obowiązków i ograniczeń, a nie czekała, aż ją ktoś odwiedzi. Podałem przykład siostry łóżkowej, która jest starszą od niej i słabszą, a utrzymuje stały kontakt ze zborem w Orłówce i często tam jeździ. Zachęcałem, ażeby pojechała na konwencję w Orłówce, lecz się wzbraniała i mówiła, że nie może tam pojechać. Wieczorem udałem się z tą siostrą do żony Iwana Hyczy i w klatce schodowej napotkaliśmy jego żonę Wierę z bratową. Podczas poprzedniej wizyty, gdy jeszcze żył jej mąż, również rozpaczała, ale ukrywała przed nim jego beznadziejny stan. On naiwnie wierzył, że po operacji będzie jeszcze żył i żył tylko 3 lata. Podczas ostatniego spotkania rozmawialiśmy wiele na temat prawdy i stwierdziłem, że czyta posiadane tomy. Żegnając się z nim myślałem, czy jeszcze zobaczę go żywym. Nie zastałem go wśród żyjących, lecz nasze ostatnie spotkanie pozostało w mej pamięci. Towarzysząca Wierze bratowa, przed kilkoma miesiącami również utraciła męża. Podczas krótkiego pobytu w domu Hyczów, pocieszałem jak mogłem te niewiasty nadzieją zmartwychwstania i wiecznego życia. Przed odejściem zapytałem o tomy matki Iwana, które on czytał, i chciałem je zabrać, lecz odpowiedziała, że może jeszcze będzie je czytać, więc niech one u niej pozostaną. Po przenocowaniu u siostry Olgi H., 14 czerwca pociągiem motorowym Kowel, z Dołbunów, przez Łuck, odjechałem do Równa, a po przesiadce przyjechałem do Kostopola. Następnego dnia udałem się do Berezna, gdzie do późnej nocy miałem społeczność i budujące rozmowy na różne tematy prawdy. Tam dowiedziałem się, że następnego dnia jest święto religijne i będzie zebranie w Orłówce. Pojechałem tam i na życzenie zboru usłużyłem tematem, jaki miałem we Lwowie. Prawdziwa wielkość i największy w Królestwie Bożym. Droga do przywilejów prawdziwej wielkości jest dla wszystkich otwarta, Chociaż drzwi do pewnych przywilejów istniejących niegdyś zostały dla wszystkich ostatecznie zamknięte. Położyłem nacisk na to, że starsi mający dodatkowe przywileje służby, są tylko sługami zborowymi, a nie panującymi nad nim. W Orłówce pozostałem do konwencji. Następnego dnia do Orłówki przyjechał mój brat Julian, brat Michałeł z bratem Jaszczukiem z Kwitoka z Sybiru. Do rozpoczęcia konwencji mieliśmy bardzo serdeczną społeczność z tym drogim bratem z opozycji Świadków Jehowy, który był więziony i w sowieckich łagrach spędził kilkanaście lat. W szczegółach z jego przeżyciami uczestnicy konwencji zapoznali się w jego zeznaniu. O przebiegu konwencji tylko nadmienię, że przebiegała podobnie jak we Lwowie z pozytywnymi zmianami w zakresie organizacji i usług. Moim zdaniem, ilość polskich kaznodziei była za duża i niektórzy ze względu na nieznajomość języka słuchaczy i ich duchowych potrzeb, nie byli odpowiednimi do usług. Taką opinię słyszałem od miejscowych braci, której im nie sugerowałem. Nadal były stawiane pytania, dlaczego na konwencji nie służą bracia, którzy ich zapoznawali z prawdą i nią im służyli przez przeszło 20 lat, a są naznaczani nieznani im bracia, którzy tutaj nigdy nie pracowali. Wszelkie argumenty podawane na uzasadnienie tej praktyki są dla pytających nieczytelne i nieprzekonywujące. Zaskoczeniem dla wielu było również wyznaczenie na koordynatora pracy wydawniczej i ewangelicznej na ich terenie brata zupełnie im nieznanego i nieznającego pola pracy i działalności, którą ma koordynować, a odsunięcie innego brata, który dotychczas ten dział pracy, z ramienia SRME nieoficjalnie wykonywał. Taka praktyka nie buduje autorytetu SRME i nie można o jej zasadności przekonać wątpiących argumentem, że to są zarządzenia pańskie. Takie argumenty dla mnie też nie są przekonywujące, gdyż nie widzę w tym przejawu boskiego działania, ale wyraz woli człowieka i jego ludzkich sympatii do pewnych jednostek. Mimo tego, nie widzę potrzeby przeciwstawiania się takim praktykom, gdyż to nie jest moja sprawa. Każdy człowiek ma prawo do działalności na swoją odpowiedzialność. Do Pana należy uznanie, lub nie takiej działalności i jej błogosławienie. Pan też okazuje akceptację przez pozytywne owoce i koszt, bez względu na to, czy taką działalność wykonuje sam, czy przez przedstawicieli, bez względu na to, czy człowiek się z nią liczy i uznaje. Po zakończeniu konwencji i pożegnaniu z braterstwem, 20 czerwca z bratem Julianem, jego żoną, z drogim bratem Trifonem J. z Kwitoka samochodem brata Wiktora R., odjechaliśmy z Orłówki do Berezna. Wieczór spędziliśmy w społeczności braterstwa, z którym od 20 kilku lat łączą nas serdeczne i trwałe więzi. Zebraliśmy się w domu braterstwa Bojczuków, gdzie rozważaliśmy różne prawdy i problemy dotyczące ludu Bożego. Po przenocowaniu, udaliśmy się w powrotną drogę. Na krótko zatrzymaliśmy się w Kostopolu w domu braterstwa Stupczuków. Po drodze wstąpiliśmy do Aleksandryi, gdzie brat Kola Markowiec zatankował nam paliwo i ruszyliśmy do Równa, na krótko wstępując do braterstwa Chilczuków, a następnie wyjechaliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego. Po przejechaniu Łódzka, kilka kilometrów przed Klewaniem w aucie nastąpiła awaria, wyciągnął się pasek klinowy poruszający wentylator chłodnicy i alternatora. Znajdowaliśmy się w szczerym polu, a w oddali widać było jakiś większy zakład, lecz dojazd do niego bez chłodzenia był wprost niemożliwy, ale jakoś z trudem tam dotarliśmy. Przy tym zakładzie była baza transportowa ciężarowych samochodów. Na placu znajdowała się duża grupa kierowców stojących i siedzących jak w socjalizmie. Do nich zwróciliśmy się o pomoc, lecz oni tylko żartowali z nas. Jeden z nich powiedział, że ma taki pasek w domu, wsiadł do auta i razem z nim pojechaliśmy do jego domu. Tam znalazł odpowiedni pasek, założył go i za tą pomoc nie chciał zapłaty, lecz Julian dał mu $5 i serdecznie mu podziękowaliśmy. Jak na miejscu w rozmowie z jego żoną się dowiedzieliśmy, byli repatriantami z Polski i widocznie miało coś żal do Polaków, bo do Tryfona powiedział, że gdyby nie miał względu na niego jako Ukraińca, to Polakom by nie pomógł. W beznadziejnej sytuacji ta pomoc i szczęśliwe zakończenie tej przygody graniczyło wprost z cudem i tak to odebraliśmy. Pełni radości i wdzięczności Bogu ruszyliśmy w dalszą drogę. Dojechaliśmy wieczorem do Włodzimierza Woł i tam krótko zatrzymaliśmy się, gdyż brat Tryfon powiadomił swoją siostrę o swym przyjeździe. Potem ruszyliśmy w kierunku Iwanicz, gdzie zamierzaliśmy zanocować u jego szwagra, a nam znajomego brata i działacza Świadków Jehowy, który za swe przekonania i działalność spędził wiele lat w więzieniu i łagrach sowieckich. Po drodze na krótko wstąpiliśmy do syna brata Tryfona J., który urodził się w łagrach i obecnie mieszka we wsi Iwaniwka. Historia syna jest wstrząsająca, gdyż po urodzeniu się w łagrze został odebrany matce, która do śmierci już go nie ujrzała. Z rąk władz łagiernych wydarła go jego ciotka i wychowywała go do i po śmierci jego matki, która została zamęczona w łagrach. Ojciec brat Tryfon ujrzał swego syna dopiero wtedy, gdy po około 12 latach odzyskał wolność. Gdy przyjechaliśmy do Iwaniwki, byliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez syna i jego rodzinę. Nie wiedzieli jak nas przyjąć i ugościć. Z wielkim wzruszeniem odczuwałem tę gościnę, a myślę, że inni również, lecz tylko krótko się zatrzymaliśmy, gdyż był już późny wieczór, a my musieliśmy jeszcze dotrzeć do Iwanicz. Patrząc na tego syna, odniosłem wrażenie, że jego przeżycia w dzieciństwie pozostawiły na nim niezatarte piętno. Był bardzo cichy i miły, lecz jakiś inny od przeciętnych ludzi. Anatoli, takie miał imię, zaopatrzył nas w 20 litrów benzyny i po serdecznym pożegnaniu ruszyliśmy do Iwanicz. Było już późno w nocy, gdy tam dojechaliśmy. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci, gdyż Tryfon powiedział do nich, że my jesteśmy jego najdroższymi gośćmi. Przyjechaliśmy do rodziny brata Mikołaja Pilipiuka, z którym przed kilku laty, razem z bratem Michałem uprowadziliśmy zażarty spór i niezbyt przyjaźnie się rozstaliśmy. Zauważyłem wtedy, że brat Michał nie był zbyt zadowolony z tego, że ja go namówiłem, aby jechał ze mną do Nowowołyńska, gdzie w domu braterstwa Kirilczuków spotkaliśmy się z tym bratem i mieliśmy ten spór. Mimo dawnego sporu zostaliśmy serdecznie przyjęci, a zapewne zmianę stosunku do nas tego brata spowodowała serdeczna rekomendacja brata Tryfona. Rozmawialiśmy do późnej nocy i podczas opowiadań tego braterstwa, mogliśmy poznać historię ich życia i męczeństwa. Wstrząsająca była opowieść siostry brata Tryfona, a żony brata Mikołaja F., którą dwuenkawudowskich oprawców biło do utraty przytomności, a później przez 39 dni i nocy nie dano jej zmrużyć oczu. To tylko urywek tej historii drugich. Następnego dnia nasze serdeczne rozmowy prowadziliśmy przy śniadaniu i po serdecznym pożegnaniu wyjechaliśmy do Nowowołyńska do braterstwa Kirilczuków i do innych. Zamierzaliśmy wyjechać rano, aby jeszcze tego dnia wyjechać z Nowowołyńska do Lwowa. Jednak do Nowowołyńska przyjechaliśmy zbyt późno, aby dojechać do Lwowa. Ponadto mieliśmy pojechać do Gradów, aby odwiedzić owdowiałą siostrę Lidę, siostrę Kowalkową i innych. Chcieliśmy też sfotografować miejscowości, gdzie mieszkali Polacy, którzy zostali wymordowani lub zbiegli przed dokonywaną rzezią Polaków. Gdy przyjechaliśmy do Nowowołyńska, nie było mowy o naszym odjeździe w tym dniu do Lwowa, więc na prośbę Braterstwa Kiejczuków zostaliśmy do następnego dnia. Wieczór spędziliśmy w miłej społeczności na rozmowie i śpiewaniu pieśni. Rano, następnego dnia brat Andrzej obwiózł nas po wspomnianych miejscowościach, gdzie żyli Polacy i zrobiliśmy zdjęcia na zarośniętym krzewami i drzewami cmentarzu, gdzie są pochowani Polacy. Następnie odwiedziliśmy siostrę Lidę i jej chorego ojca oraz siostrę Kowalkową, która opowiedziała nam o życiu Polaków mieszkających w tych okolicach i o tragicznej śmierci niektórych. Wcześniej zapisałem na kasecie podobne opowiadanie jej i żyjącego jeszcze wtedy jej męża. Potem powróciliśmy do Nowowołyńska i po obiedzie wyjechaliśmy do Lwowa. Po przyjeździe do Lwowa, Julian z Wiktorem pojechali do Winnik, aby tam zanocować i porozmawiać z bratem Chryciem i jego rodziną, a ja i Helena, żona Juliana, zostaliśmy we Lwowie. Jeszcze przed wyjazdem Juliana wspólnie odwiedziliśmy siostrę Kicową, która bardzo się uradowała i my również, gdyż nasze związki z nią trwają 20 kilka lat i wiele razy korzystaliśmy z ich serdecznej gościnności. Wieczorem siostra Helena z siostrami Darką i Walą odwiedziły chorą siostrę Słabicką, która bardzo się ucieszyła z wizyty sióstr. Po przyjeździe Juliana z Wiktorem z Winnik, ustaliliśmy plan naszego dalszego pobytu we Lwowie i powrotnej podróży do domu. Julian, Wiktor i Helena pojechali na stację zaprawki auta gazem, a ja udałem się do siostry Nadzi Timofiejny, aby przygotować nasze wspólne spotkanie oraz zabrać od niej stację dysków do komputera, gdyż od kilku lat stoi ona bezużytecznie, i komputer. Zaprawa paliwa z długim oczekiwaniem w kolejce trwała kilka godzin i dlatego dosyć późno wszyscy zebraliśmy się u siostry Nadzi. Po pożegnaniu wyruszyliśmy w drogę do domu. Po przyjechaniu do Rawy Ruskiej wstąpiliśmy do Braterstwa Dmitryjów, baptystów, z którym od przeszło 20 lat utrzymuje serdeczne stosunki braterskie. W miejscowym zborze już wielokrotnie służyłem i zawsze jestem pożądanym gościem i sługą, propowiednikiem. Zastaliśmy tylko siostrę Gienię, żonę brata Dymitra, który choruje poważnie na cukrzycę i wtedy był w szpitalu. Nie zastaliśmy również ich dzieci, gdyż były poza domem. Po krótkiej, serdecznej społeczności, pożegnaliśmy braterstwo i ruszyliśmy do granicy. Dotarliśmy bez przeszkód, lecz przed komorą celną stało wiele aut i samochodów ciężarowych. Po krótkim oczekiwaniu podszedł do nas celnik i zapytał, czy wieziemy jakiś towar do oclenia, a gdy zaprzeczyliśmy, kazał nam jechać w kierunku komory celnej, gdzie stało tylko kilka aut. Po niedługim czasie inny celnik kazał nam podjechać do kontroli, która trwała kilkanaście minut i była bardzo pobieżna. Po tej kontroli i po stemplowaniu paszportów ruszyliśmy w kierunku polskiego przejścia granicznego i komory celnej. Tam nasze oczekiwanie i kontrola trwała bardzo krótko, i po niej ruszyliśmy do Tomaszowa. Po wyjechaniu za szlabank graniczny, zauważyliśmy długi sznur samochodów zdążających ku przejściu granicznemu, polskiemu i ukraińskiemu. Doprawdy i nasz przejazd przez granicę i przez kontrolę celno-paszportową był szczególny i bardzo ułatwiony, co wszyscy zgodnie stwierdziliśmy i wyrażaliśmy Bogu za to wdzięczność. Wszyscy byliśmy zmęczeni długą podróżą, a szczególnie ja, gdyż moja trwała już przeszło miesiąc, więc taka kontrola na granicy, która nie trwała dłużej jak godzinę, zaoszczędziła nam dalszych utrudzeń w naszych już niemłodych latach i przy niezbyt dobrym zdrowiu. Chociaż bardzo mnie zasmuciły doświadczenia i niepowodzenia w Sławiańsku, oraz to, że nie dotarłem do Olszan na Białorusi, odczułem jednak boską opatrzność i jego błogosławieństwo podczas tego całego miesiąca, za co jestem Panu bardzo wdzięczny. Jestem bardzo wdzięczny Panu za społeczność z drogim bratem Trifonem Jaszczukiem i jego rodziną, oraz za to, że przy jego udziale i pomocy weszliśmy w bliższe i serdeczniejsze związki z prawdziwymi dziećmi Bożymi na Wołyniu, znajdującymi się w społeczności Świadków Jehowy. Mam nadzieję, że to będzie pomocne i owocne w naszych dalszych kontaktach z nimi. Niech to wszystko będzie ku chwale Bogu i naszemu błogosławieństwu. Amen. Tomaszów Lubelski. Dnia 10 lipca 1994 roku. Uwagi, w sprawozdaniu nie ujęto strony finansowej, wydatków związanych z tymi podróżami, więc w uzupełnieniu podaję, że były one niskie i wyniosły w pierwszych podróżach około 40 dolarów, w tym 20 dolarów za bilety do i z Moskwy, a w drugim miesiącu około 25 dolarów. Do kosztów tych nie wliczono przejazdów do Lwowa i z powrotem i pociągami podmiejskimi, motorowymi i elektrycznymi, oraz opłaconych przez brata Ernesta i innych. Ola Czarnecka, wczoraj w wykładzie brata Joter Stychów usłyszeliśmy bardzo dużo na temat usług w zborze, jako główny nurt wykładu, wolność zboru i chrześcijanina, a zarządzenia pańskie. Podano zero, słownie zero tekstu biblijnego, za to całą masę numerów teraźniejszej prawdy do analizy tematu. Według interpretacji tych artykułów zbór nie może zaprosić kogo chce, bo przecież nie może zaprosić usprawiedliwionego z wiary. Jeśli zbór chce sobie kogoś z generalnych sług zaprosić, to tylko i wyłącznie za zgodą przewodniczącego ruchu. Jeśli zbór wyśle imiennie prośbę o dane osoby, a dostanie marszrutę z innymi pielgrzymami, to nie może być niezadowolony, musi przyjąć kogo mu wysłano pomimo, że prośba zboru była inna. Wszelkie ostateczne decyzje w sprawie usług należą nie do zboru, ale do przewodniczącego ruchu. W zebraniach domowych powinni usługiwać tylko pielgrzymi i ewangeliści, koniec i kropka. A jeśli zbór lub ktoś jak na przykład brat Grzesik sprzeciwia się tym zarządzeniom pańskim, to szemrają przeciw Panu według teraźniejszej prawdy numer 121/2/1949 roku. Ciężko się tego słuchało, szkoda, że aż dwa wykłady były w tej tonacji i młodzież z naszego zboru mało co zrozumiała, a większość była zdegustowana, załamana i miała całkiem sporo pytań do mówcy. A tak marzyliśmy o budującym wykładzie z Biblii. Mowa o Janie Rylstychów.